Witam Państwa, kochany siebie Sławpik. Jak Państwo wiecie, doskonale, albo jeszcze lepiej, nie znoszę spraw wojskowych, ale jakby nie mam innego wyjścia. Trafiłem na Defense24, portalu, do którego mam, jak Państwo wiecie, stały, jednoznaczny, niezmienny stosunek, ale muszę go cytować, dlatego że nikt nie zarzucił, że cytuję Sputnika, a nie cytuję niczego innego. A więc i uważam, że Sputnik jest 10 razy rozsądniejszym portalem niż ten, nic na to nie poradzę. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że powinien to zrobić. Cytować, czyli cytować z tego szmatławca Defense24 artykułem. Otóż i co też robią z 10 grudnia tego roku. Japonia zmienia strategię na ofensywną. F-15 z rakietami manewrującymi. Komentarz. I proszę Państwa, i to już nie jest pierwszy sygnał, że Japonia zmienia strategię na ofensywną. O tym mówiłem jakiś czas temu, nie pamiętam. Tydzień, dwa tygodnie. O tym właśnie mówię. Lead tego artykułu. Japonia rozważa wyposażenie posiadanych F-15J, łamane przez DJ, w pociski manewrujące powietrze-ziemia i powietrze-woda. Ma to umożliwić ewentualny atak na takie cele jak instalacje rakietowe Korei Północnej czy jednostki zagrażające wyspom Senkaku, o które trwa spór z Chinami. A więc nie można napisać, że jednostki, które zaatakują chińskie cele, ale które trwa spór z Chinami. W tym celu planowane jest również pozyskanie JASM-ER, jak również rozwój krajowych pocisków manewrujących. No i teraz artykuł. Zgodnie z informacjami dziennika The Japan News, powołującego się na źródła w rządzie Japonii, w przyszłorocznym budżecie mają znaleźć się środki na modernizację samolotów F-15 do standardu umożliwiającego przenoszenie precyzyjnego uzbrojenia powietrze-ziemię. Ciekaw jestem, czy te samoloty, które myśmy kupili, kiedykolwiek przejdą podobną modernizację. Może jak będę miał 30 lat. Japonia, cytuję, Japonia posiada obecnie około 200 samolotów jednomiejscowych F-15J i około 20 do 40 dwumiejscowych F-15DJ, wyprodukowanych na licencji przez koncern Mitsubishi. Dokładna liczba nie jest znana. Czyli innymi słowy, Japonia jako wypróbowany sojusznik może produkować w koncernie Mitsubishi F-15, a my nie. To dobrze by było, żebyście Państwo to wiedzieli. Są to maszyny zbliżone do F-15CD i przeznaczone do zwalczania celów powietrznych z opcją przenoszenia bomb niekierowanych. Ich ewentualne dostosowanie do przenoszenia pocisków manewrujących oraz innych rodzajów uzbrojenia kierowanego wymaga istotnych modyfikacji obejmujących zarówno wyposażenie pokładowe i awionikę, jak i sam płatowiec. W pierwszej kolejności podatne na przystosowanie do zadań uderzeniowych są dwumiejscowe F-15DJ, mogące w ten sposób osiągnąć standard zbliżony do F-15E Strike Eagle, dzięki czemu będą w stanie przeprowadzać ataki na cele naziemne i nawodne w każdych warunkach pogodowych w dzień i w nocy. Tego typu modyfikacja samolotów Sił Powietrznych Samoobrony Japonii to nie tylko poważna zmiana w możliwościach bojowych, ale również w doktrynie obronnej kraju kwitnącej wiśni. Dotąd japońska strategia oparta wyłącznie na koncepcji defensywnej nie dawała możliwości na przykład ataku na bazy na terytorium przeciwnika, mimo że konstytucja nie wyklucza takiej możliwości. Obecne zagrożenie atakiem rakietowym ze strony Korei Północnej oraz spór z Chinami o wyspy Senkaku skłaniają Tokio do rewizji strategii. Informacje o planach pozyskania zdolności do ataku i kontrolowane przecieki do mediów są prawdopodobnie początkiem do dyskusji. Jej celem jest przedefiniowanie strategii, gdyż na koniec 2018 roku zaplanowano przygotowanie nowego Narodowego Planu Obrony, który określi wytyczne dla rozwoju polityki i sił zbrojnych Japonii na kolejne lata. Zbiega to się z zaplanowanymi na przyszły rok, na przyszły rok rozpoczęciem programu przeciwokrętowych pocisków manewrujących, który zgodnie z nowymi wytycznymi ma zyskać również możliwość rażenia celów naziemnych. W budżecie wyasygnowano łącznie 160 milionów dolarów na program pocisku dalekiego zasięgu i wysokiej prędkości. Ma on posiadać warianty wystrzeliwania z platform latających oraz naziemnych i morskich. Testy mają się skończyć w 2022 roku, doprowadzić w ciągu kilku lat do rozpoczęcia produkcji i wdrażania. Kolejne 90 milionów dolarów mają kosztować studia nad pociskami hipersonicznymi zdolnymi do szybkiej penetracji nieprzyjacielskiej obrony przeciwlotniczej. Jako rodzaj rozwiązania pomostowego planowane jest również pozyskanie od USA pocisków JASSM-ER, które mogą trafić na uzbrojenie zmodyfikowanych F-15J łamane przez DJ. Zakup pocisków manewrujących firmy Lockheed Martin może prowadzić również do współpracy lub przynajmniej zakupu przeciwokrętowych pocisków, jak rozumiem, LRASM, Long Range Anti-Ship Missile, bazujących właśnie na JASSM, które znajdują się w strefie zainteresowania Japonii. Otwartą pozostaje kwestia, czy ewentualne zakupy JASSM i LRASM nie zahamują rozwoju japońskich pocisków, tak jak decyzja o zakupie samolotów F-35 przyniosła zastój prac nad krajowym samolotem piątej generacji oznaczonym jako F-3. Niezaprzeczalnie jednak modyfikacja F-15 i rozwój własnych pocisków manewrujących oraz zakup amerykańskich JASSM-ER o zasięgu ponad 900 km wpływa na możliwości operacyjne. Korzystając z posiadanych maszyn F-15 i tankowców KC-767A, Japonia będzie zdolna zaatakować pociskami manewrującymi na przykład cele w głębi terytorium kolei północnej lub też potencjalnie flotę chińską w rejonie jej baz macierzystych. No tak, nie można było napisać, że Chiny, ale flotę chińską w rejonie jej baz macierzystych. A jej bazy macierzyste to gdzie? Na Kamczatce? No właśnie. Odzwierciedla to dążenie premiera Shinzo Abe do wzmocnienia sił zbrojnych i poszerzenia możliwości oddziaływania Japonii w regionie. Dążenia te wspierają Stany Zjednoczone, którym obecnie potrzebny jest silny partner w regionie, mogący wraz z Koreą Południową stanowić czynnik stabilizujący, bardzo ładnie powiedziane, i będący przeciwwagą dla ekspansji Chin i nieobliczalności Korei Północnej. Napisał ten Totek Sidło Juliusz Sabak. Proszę Państwa, no cóż, tak się składa, że całe moje życie, bo teraz już dobiegło końca, więc mogę powiedzieć, całe życie przebiegło w cieniu Japonii, która zawsze mi się wydawała być takim ideałem krystalicznym, wspaniałym państwem, które zostało upokorzone przez Amerykanów tymi bombami. No samo też miało trochę na sumieniu, ale jednak to byli wspaniali Japończycy, którzy tak wspaniale potrafili pracować i stworzyć takie wspaniałe rzeczy. No jak się, to były wrażenia, pierwsze wrażenia z młodości. Znaczy całe moje życie jakby minęło mi na tej świadomości, że Japonia nie jest mocarstwem tym militarnym. No i chyba będę musiał powoli zmieniać swój sposób myślenia o Japonii, o Japończykach jako ludziach, czy powoli. Zmieniałem swój sposób myślenia, a teraz już tak gruntownie zmieniłem. O Japończykach jako ludziach, a o tym, co oni wyrabiali w czasie II wojny światowej, o tym, że oni wcale nie są żadnymi ofiarami, a Amerykanie dobrze, że ich potraktowali tak, jak potraktowali tymi bombami atomowymi. To był dobry pomysł. teraz, w tej chwili, sytuacja wygląda w ten sposób, że ci, którzy tak strasznie byli takimi strasznymi ofiarami amerykańskich ataków nuklearnych, nagle stali się najlepszymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych w Azji Wschodniej. Myślę, że w całej Azji, nie tylko wschodniej. Co to mogłoby oznaczać? Znaczy, po pierwsze, proszę pamiętać o tym, co jest najważniejsze, czyli Japonia przedefiniowała, Japonia pana premiera Abe. To jest bardzo ważne. Japonia pana premiera Abe przedefiniowała ostatnich kilkadziesiąt lat. Redefiniuje. Nie skończył się ten proces, a więc redefiniuje ostatnich kilkadziesiąt lat swojego istnienia i wszystko się zmienia, łącznie z konstytucją pewnie niedługo. A więc nie będzie już samoobrony żadnej Japonii, tylko po prostu będą zwykłe siły zbrojne. W związku z tym te siły zbrojne, nawet jeśli nie zostaną nazwane siły zbrojne, siłami zbrojnymi, to i tak będą służyły do ewentualnego ataku na Koreę Północną i na Chiny. I to jakby, jeśli tego się nie powie, to cała reszta to jest zawracanie głowy. Bo przecież nie ma innego celu. Na Ruskich się nie porwą, bo by ich Rosjanie po prostu wymazali i ich wyspy wymazaliby z powierzchni Ziemi, więc na nich się nie porwą. Natomiast na Chiny owszem i na Koreę Północną też. Czy Japończycy, czy to ma sens? Wiecie Państwo, biorąc pod uwagę to, co Japończycy wyrabiają i potrafią zrobić, potrafią bez wątpienia, bo oni się nie zmienili. Ja twierdzę, że oni się nie zmienili od 100 lat. No, i się nie zmienią. A to po prostu jest to bardzo groźne naród. Po prostu bardzo groźny naród. To jest naród, który można porównać z Rosjanami, z Niemcami. Bardziej z Niemcami. Ale z Rosjanami też. Oni mają... Znaczy, jako że Rosjanie to jest taka mongoloidalna konstrukcja psychiczna, więc Japończycy mają bardzo dużo wspólnego z Rosjanami. Więc to jest bardzo niebezpieczny naród i Chińczycy będą mieli, Chiny będą miały duże problemy. Jeśli tam się nic nie zmieni politycznie, a nie wygląda na to, żeby się cokolwiek zmieniło. Ja miałem nadzieję, że pan Abe odejdzie w przeszłość, ale wygląda na to, że się myliłem. A więc dopóki pan Abe nie odejdzie, to będą Chińczycy Chińczycy głównie będą mieli potężne problemy. No i tylko pytanie, czy coś to zmieni? Czy coś, jakieś czynniki zewnętrzne lub ewentualnie wewnętrzne, czyli odejście pana Abe, co jest mało prawdopodobne, zmienią sytuację w Japonii? Oczywiście ja nie wiem. To trzeba się o to zapytać tych wszystkich sinologów polskich, bo oni wiedzą wszystko albo jeszcze więcej niż wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.